To zaczynamy dzisiaj 14 rozdział Księgi Ozeasza. Kończymy dzisiaj Księgę Ozeasza. 14 rozdział. Kto będzie czytał?
Kto chce czytać?
No proszę, to dzisiaj Aneta.
Izraelu, nawróć się całkowicie do Pana, swego Boga. Upadłeś bowiem z powodu swojej nieprawości. Weźcie ze sobą słowa i zawróćcie do Pana. Mówcie do Niego. Przebacz całą naszą nieprawość i daj to, co dobre. Wtedy oddamy Ci cielce naszych warg. Asyria nas nie wybawi. Nie będziemy jeździć na koniach i nie będziemy już mówili do dzieł naszych rąk. Wy jesteście naszymi bogami. W Tobie bowiem sierota znajduje miłosierdzie. Uzdrowię ich odstępstwo i umiłuję ich dobrowolnie, bo mój gniew odwrócił się od nich. Będę dla Izraela jak rosa, tak, że rozkwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak Liban. Jego gałęzie rozrosną się i jego piękno będzie jak drzewo oliwne, a jego woń jak Liban. Wrócą, aby siedzieć pod jego cieniem. Ożyją jak zboże i rozkwitną jak winorośl. Ich sława będzie jak wino Libanu. Efraim powie, cóż mi już do bożków? Ja cię wysłucham i wejrzę na ciebie. Ja jestem jak zielona jodła. Ode mnie pochodzi twój owoc. Kto mądry, niech to zrozumie. A kto roztropny, niech to pozna. Drogi Pana bowiem są proste. Sprawiedliwi po nich będą chodzić, ale przestępcy na nich upadną.
Dobrze. No więc, o czym jest ten fragment? Dlaczego się Księga Ozeasza kończy takim fragmentem? Inaczej. Może, co jest główną myślą, głównym problemem opisanym w Księdze Ozeasza? Wróćmy może do tego, dlatego wtedy łatwiej zrozumieć ten ostatni rozdział. Czym jest problem z Izraelem? Słucham? Tak, ale to jest tylko jak gdyby już efekt. Ja pytam, jaki jest problem. Bo no właśnie to jest ciekawe, że
Izraela jest problemem, że nie są całkowicie, nie idą całkowicie za Panem, ale tych bożków też mają.
No tak, tak, tak. Ale co jest źródłem problemu? Co jest źródłem? Bo to są efekty. Słuchajcie, to są efekty. To jest też pewna mądrość, dlatego że analizując nawet swoją postawę, swoje postępowanie, często nie potrafimy zlokalizować źródła problemu. Modlimy się, prosimy Boga, zastanawiamy się, dlaczego, i nie potrafimy zlokalizować źródła problemu. I wtedy, tak jak lekarz, czasami idziesz do lekarza i on szuka, nie może znaleźć. To co zaczyna robić?
Objawy leczyć.
Leczyć objawy, żebyś się lepiej poczuł, bo on nie wie, co ci jest. Nie potrafi zlokalizować źródła i ty leczysz objawy, a choroba dalej cię toczy. I wtedy się mówi o chorobie nieuleczalnej, ale wtedy przedłużamy życie pacjentowi i sprawiamy, żeby jego życie było jak najbardziej komfortowe. I to się w bardzo skrajnych sytuacjach nazywa opieka paliatywna. On jest nie do uratowania. Dlaczego? Bo nie wiesz. Natomiast jeśli potrafi się zlokalizować źródło problemu, to czy to będzie medycyna, czy to będzie jakakolwiek inna dziedzina, tak? Technika, mechanika, no cokolwiek. I życie człowieka, wtedy można zadziałać u źródła i usunąć problem u źródła. Wtedy, jeżeli usuwasz problem u źródła, to wszystko, co dalej jest, przestaje jak gdyby być problemem, bo tego nie ma. Tak jak woda ze źródła, zatruj ją u źródła, to ona u ujścia będzie taka sama zatruta. I teraz nie można postawić w środku jej, wrzucać czegoś, bo dlatego, że płynie dalej woda zatruta, ale postaw u źródła, oczyść ją, wtedy cała rzeka się oczyści. Tak samo jest z problemami, które ma człowiek. Trzeba umieć
postawić diagnozę.
Bóg, tak, postawić dobrą diagnozę. I teraz do tego zmierzam. W czym jest źródło problemów Izraela?
W chciwości. Bo oni chcieli, zawsze tak chcieć. No bo to chcieli, co? No ja to tak widzę. Oni tak jak szli 40 lat i taki chcieć im się włączył, już tego oni nie chcieli, chcieli co innego. No tak, no i ten chcieć powodował, że oni chcieli już. Nie na Bożych, na zasadach, a na swoje.
Ewelina pisze, bunt i pycha. Daniel, brak wdzięczności. Ewelina. Ewa Czernow, źródłem jest grzech Izraela.
No, no pycha na pewno też, tak. Ale ten chcieć to nie było. Tak ewidentnie.
Podążają za uporem swojego złego serca. Hmm.
No, słucham jeszcze. Co
zostawianie
jeszcze?
Zostawianie siebie tak jakby ale to zawsze mówię, ja to jest tak potoczne.
No to pycha.
Pycha, pycha, pycha. No właśnie dzięki. Już to się powtarza. No.
Myśleli, że bez Boga dadzą sobie radę. Ignorancja Boga. Pamiętacie pierwszą lekcję? O czym jest księga? Co jest u źródła?
Podłość ludzka.
Grzech. Grzech. I teraz tak. Dopóki trzymasz się Boga, to Bóg ci daje siłę trwać. On cię usprawiedliwia. Bóg dał prawo Izraelitom, żeby oni mogli żyć w łączności z Bogiem, pomimo tego, że grzech, ta podłość jest wpisana w ich ciała. Ale jeśli ty pozwolisz jej dojść do głosu i oddalisz się od Boga, wtedy wszystko, o czym czytaliśmy, zaczyna mieć miejsce. Czyli usuń źródło, dalej nie będzie problemu. Źródła grzechu póki co nie dało się usunąć. Źródło grzechu usunął Mesjasz, tak? On dał wolność, ale też Bóg zabezpieczył nowe ciała na przyszłość. Ale tutaj odejście od Boga, czyli zaniechanie trwania w posłuszeństwie, czyli dać dojść do głosu grzechowi, złu. I to był problem, źródło. Teraz usuń te źródło, nie będzie bałwochwalstwa, nie będzie kradzieży, nie będzie uciskania biednych, nie będzie wyzysku, nie będzie morderstwa, nie będzie nic. Gdyby Żydzi trzymali się tego tak, jak co niektórzy, bo czytamy o tych, którzy trwali w posłuszeństwie. Oni dokładali starań, tak jak mówi Księga Powtórzonego Prawa, żeby trwać w posłuszeństwie Bogu. I tacy byli, czyli dało się. Dało się. Bóg był łaskawy. Nawet system ofiar umożliwiał im rozwiązanie problemu, kiedy wpadali w grzech. Prawda? Ale oni chcieli. Oni chcieli trwać i Bóg im to umożliwiał. Ale większość niestety odeszła. Zostawili to, czyli dali dojść do głosu swojej grzesznej naturze. Swojej podłości. I to był problem, który objawił się tym wszystkim, co czytamy. Tym wszystkim, co czytamy, tymi nieprawościami różnymi. I teraz idziemy do ostatniego rozdziału. Co Bóg mówi? Popatrzcie, na co Bóg zwraca uwagę.
Całkowicie.
Ale co to oznacza nawrócić się? To do konia się mówi nawrócić też. Nawróć się.
Tak.
Nawróć się. Ale o co chodzi w tym, słuchajcie?
Nawrócić się od tego, co było przyczyną tego stanu.
Właśnie, czyli co? Ostatni rozdział w co uderza? W fundamenty. Bóg przez proroka pokazuje źródło problemu. I teraz usuń ten problem u źródła. Wszystko pozostałe przestanie mieć miejsce. Bóg nie mówi, przestańcie tam bożki czcić. Ale no oni przestaną czcić bożki, ale jest jeszcze 50 tysięcy innych rzeczy, które źle robią. Kłamią, wyzyskują, wchodzą w sojusze z gojami dookoła, poganami, tak? Na nich polegają. Tu nie tylko bałwochwalstwo wchodziło w grę. A co zresztą? Tu trzeba wszystko usunąć, tu trzeba całkowicie oczyścić teren. Wrócić do Boga. I w to uderza tutaj ten rozdział, treść tego rozdziału. Tytuł lekcji. Przebacz, Panie, naszą nieprawość, czyli zobaczyć i zrozumieć swoją winę. Bo żeby się odwrócić od złych uczynków, to trzeba wiedzieć i mieć motywację właściwą, żeby to zrobić, żeby to było trwałe. Czytaliście wcześniej, pamiętacie rozdział bodajże szósty. Pamiętacie rozdział szósty? O czym tam mówiliśmy w rozdziale szóstym? Pamiętacie jeszcze? O jak? O jak? Co to była za pokuta? Powierzchowna. Ze złych motywacji. Ona nie uderzała w sedno. Ona nie uderzała w źródło. Ona była wywołana tym, że jest źle, zróbmy coś, żeby było dobrze, ale dalej jesteśmy status quo. Czyli zróbmy tak, żeby Bóg przestał nas karać. Ale dlaczego chcieli to zrobić? No bo było źle. Oni by chcieli, żeby było robią tak, jak robią i żeby było cały czas dobrze. A tak się nie dało. A tu ten fragment pokazuje, żeby zobaczyć, w czym jest problem. Czyli temat przebacz, Panie, naszą nieprawość, zobaczyć i zrozumieć swoją winę. I teraz popatrzcie po kolei na ten fragment. Jeszcze tutaj przeczytam, co mówią na Skype'ie. Ignorancja Boga, brak przestrzegania przykazań. Tak, tak, to wszystko. Tak, tak, tak. To wszystko zaczęło mieć miejsce, kiedy oni jako większość, jako, bo zaczyna się od przywódców też, bo tam mamy naród. Mamy przywódców, mamy lud, ale też cały czas mamy tych, którzy są wierni. Pamiętacie z niedzieli? Zostałem sam, a Bóg mówi, nie, jeszcze mam tych, co nie skłonili kolan przed Baalem, tak? 3000? 7000. 7000, tak. Dobrze, no i teraz popatrzmy sobie pierwsze dwa wersety. Jak nazwalibyście ten fragmencik? Bo on się dzieli tak, pierwsze dwa wersety, zobaczcie, pierwsze półtora wersetu, potem mamy do trzeciego wersetu, potem mamy od czwartego do ósmego i dziewiąty. Co mamy w pierwszych dwóch wersetach, a bardziej w półtora wersetu? Jak byście nazwali ten fragment?
Nawoływanie do pokuty.
Dobrze, no. Jak jeszcze można nazwać ten fragment? Krócej?
Sedno problemu.
Słucham? Można. Ja nazwałem apel. Apel. Izraelu, nawróć się całkowicie do Pana swojego Boga. W tym był problem między innymi, że Izrael oczywiście chciał coś zmienić, ale nie chcieli zmienić wszystkiego.
Na pewno chciał zmienić skutki.
Chcieli odwrócić skutki, ale zachowując taki komfort, bo paradoksalnie życie w grzechu w pewnym sensie jest komfortowe. Ono przynosi złe skutki, jest wiele rzeczy, ale ono daje upust pożądliwościom. I to często jest przyjemne. Krótkotrwale oczywiście, to temat bardzo rozległy, ale to daje przyjemność. Więc nawróć się całkowicie do Pana swojego Boga. Całkowicie. całkowicie. Czyli we wszystkim nawróć się. Zwróć się z powrotem. Czyli byłeś w jedną stronę, wracamy do tego konia, to też nie jest takie odległe, dlatego że on miał zmienić kierunek. Tak samo tu. To jest zmiana postępowania, zmiana myślenia i zmiana postępowania. Odwróć się od tego, co robiłeś, ale całkowicie odwróć się od tego, co robiłeś i zwróć się z powrotem do Boga. Swojego Boga. I teraz ktoś by mógł tam odpowiedzieć, ale dlaczego mam to robić? W czym jest problem? To nie moja wina, tak jak inni mówili. To ojcowie jedli cierpkie grona, a synów zęby ścierpły. Tak? Co mówi Bóg dalej przez proroka? No?
Aby sami prosili o...
Pierwszy werset. Co mówi dalej? Ty upadłeś, ale nie z powodu tego, że Bóg coś zrobił, tylko upadłeś z powodu własnych niegodziwości, z powodu własnej winy. Twój upadek to wyłącznie twoja wina. To jest pierwsza rzecz, żeby zrozumieć, dlaczego mam zmienić postępowanie. I teraz Izraelici tutaj nie są wyjątkiem. Oni się wpisują w ogół. Ponieważ każdy człowiek ma to do siebie, że za swoją winę może winić siebie, ale tylko częściowo. Natomiast wiele rzeczy dookoła jest winnych temu, że on coś źle zrobił. Trzeba naprawdę zrozumienia problemu, żeby nie widzieć już nikogo dookoła, a widzieć tylko siebie. I co jest ciekawe, ten problem dotyczy nie niewierzących, ale również wierzących. I ten fragment ja dzisiaj kieruję do nas, tych, którzy uwierzyli. Ponieważ Izrael był przy Bogu i od Boga odszedł. Czyli prorok mówi, zrozumcie, że wasze problemy, konsekwencje tego, co, jak gdyby Bożego karania tego, co robicie, jest tylko w was. Wy jesteście temu winni. Upadliście z powodu własnej nieprawości. Nikt nie jest winny dookoła temu, że wyście upadli. Tylko wy. I od tego, zauważcie, prorok zaczyna. Ponieważ jeśli tego człowiek nie przyzna w sercu prawdziwie i szczerze, to wszystko, co dalej, nie ma znaczenia. Może mówić wiele rzeczy. Może się 50 razy w życiu nawracać. 50 razy w życiu wchodzić i schodzić z drogi. Ale to będą tylko etapy. On cały czas będzie się bujał. Dlaczego? Dlatego, że on nie przyznał w sercu, że wszystkie zło w jego życiu to jest jego wina. Brak relacji z Bogiem to jest jego wina, nie Boga. I tak było od początku. Kainie, gdzie jest twój brat? Dlaczego twoja mina jest posępna? Uważaj. Nie daj się grzechowi sprowokować. To ty jesteś problemem. Kain nie uważa, żeby on był problemem. To brat był problemem. I możemy te przypadki potem powielać. Kolejni ludzie się pojawiali, którzy dokładnie tak samo postępowali. Adam wcześniej powiedział, to nie ja, to ona. A ona powiedziała, to nie ja, to wąż. Ja bym tego nie zrobiła, gdyby nie on. Adam, ja bym tego nie zrobił, gdyby nie ona. Ale każdy z nas to jest taki Adam i Ewa. I to jest powód do smutku, do płaczu. Ponieważ często nawet w życiu wierzących, jako wierzący, borykamy się z tymi problemami, że nie potrafimy wyjść z jakiegoś problemu, który nas dręczy dłużej, krócej. Dlaczego? Dlatego, że nie potrafimy szczerze zrobić tego, co mówi prorok. Odwróć się całkowicie do Pana. Twój upadek to Twoja wina. Uświadom to sobie, zrozum to. I co dalej, zobaczcie, mówi 2-3, drugi, trzeci werset.
Weźcie ze sobą słowa i zawróćcie do Pana.
Co mówi?
Weźcie ze sobą słowa i zawróćcie do Pana.
Połowy wersetu. Pierwsza połowa była.
Przebacz, powiedzcie do Niego. Mówcie do Boga. Zawróćcie ze złej drogi, zwróćcie się do Pana i mówcie do Niego. Co mówcie?
Proście o wybaczenie.
Przebacz całą naszą nieprawość.
Mają się przyznać.
Tak. Tu nie chodzi o to, żeby wypowiedzieć te słowa. Bo to nic nie da. Był król Judy, Hiskiasz bodajże. I on zrobił taką narodową pokutę. I on szczerze pokutował przed Bogiem. Hiskiasz. Nie Hiskiasz?
Jozjasz
zrobił. Czyli Jozjasz. Przepraszam, Jozjasz.
Ten ostatni dobry król.
Jozjasz. Jozjasz szczerze pokutował przed Bogiem. I Bóg miał na to wzgląd. Problem polegał na tym, że on przymusił ludzi, żeby to zrobili, a oni zrobili to nieszczerze. I potem znowu wrócili do tych swoich świątynek, do tego wszystkiego. On poburzył to wszystko, oni odbudowali. Dlaczego? Bo Jozjasz zrobił to szczerze. I za tym poszły czyny. Natomiast większość ludu tego nie zrobiła szczerze. Oni zrobili to, bo król kazał.
On posyłał kapłanów, żeby...
Tak, to cała historia, natomiast ja jak gdyby skracam to, że chodzi o to, że można to zrobić, bo tak trzeba, tak jak wcześniej w rozdziale 6 czytaliśmy, a można to zrobić szczerze. I tu jest nawołanie do zrobienia tego szczerze. Czyli jeśli mówisz, przebacz naszą całą nieprawość, to ty wiesz, co Bóg ma przebaczyć. Ty wiesz, co zrobiłeś. I masz świadomość, że nie ma innej drogi. Daj to, co dobre. Daj to, co dobre. Wtedy znowu będziemy czcić jak dawniej. Pamiętacie psalm Dawida? Jak Dawid zgrzeszył z Betrzebą, to napisał pieśń. I tam na końcu tego psalmu jest napisane: Panie, choćbym Ci składał 1000 ofiar, ja wiem, że nie chcesz ode mnie ofiar. Chcesz ode mnie szczerego przyznania się do winy. Jak Ty mi przebaczysz, to wtedy ja Ci złożę ofiary, bo wiem, że Ty je przyjmiesz. Ale pierwsza rzecz, Ty musisz mi przebaczyć, bo bez tego moje ofiary są nic nie warte. Dawid miał świadomość, co jest pierwsze. Kiedy Żyd przychodził składać ofiarę, to on nie liczył na to, że ofiara mu coś da. Najpierw musiało nastąpić w sercu przemiana, w sercu i w nerkach. Ten człowiek musiał zrozumieć winę i on przychodził w skrusze złożyć ofiarę, na mocy której Bóg mu przebaczał. Ale on przychodził w skrusze, a nie w bucie. W pysze swojej. To jest takie słowo, buta. Nie w bucie, że w jednym bucie, tylko w butę. Taką pychę, takie pewność siebie. On złoży ofiarę i wszystko będzie dobrze. Nie, studiowaliśmy to. Tak samo tutaj. Przebacz nam całą nieprawość, daj co to dobre, uratuj nas, a wtedy znowu będziemy Cię czcić jak dawniej. Bo jeżeli Ty nam przebaczysz, to my będziemy mogli Cię czcić jak dawniej, tak jak mówi Dawid. Jak mi przebaczysz, to Ty odbudujesz społeczność ze mną. To przebaczenie leży po Twojej stronie. Wina po mojej, a przebaczenie po Twojej. I wtedy znowu będziemy Cię czcić jak dawniej, pisze. I co wtedy będzie? Czego nie będziemy robić? Trzeci werset.
Asyria nas nie wypali.
A jeszcze wcześniej. Wtedy oddamy ci cielce naszych warg. Chwałę, uwielbimy cię, tak jak wielbiliśmy i całowaliśmy cielce, tamte, tak, te zrobione, tak teraz będziemy ciebie czcić. Będziemy wielbić cię swoimi ustami, tylko ciebie. Nie będziemy szukali czego? Trzeci werset. W ratunku w Asyrii. Nie będziemy szukali też naszej siły w sile oręża. Tam jest o koniach, tak? Przeczytajcie sobie, dwa wersety przeczytajmy, dwa fragmenty. Izajasza 31:1, że to jest jak gdyby takie ciekawe, ponieważ... Izajasza 31:1, tak, to pierwszy fragment. Co tam jest napisane?
Biada tym, którzy wstępują do Egiptu po pomoc. Polegają na koniach i ufają rydwanom, bo jest ich wiele i jeźdźcą, bo są bardzo silni, a nie patrzą na świętego Izraela i szukają Pana.
Tak. Siła wojska wtedy była w rydwanach, w koniach. To jak dzisiejsze wojska pancerne. To jest siła. To jest tak jak dzisiejsza artyleria. To była siła. Piechur również, ale siłą potężną były konie, rydwany. One jak gdyby były tą potęgą. Ale nie patrzycie na kogo? Na świętego Izraela. I drugi fragment, Psalm 33, 16, 17 i 18 werset. Psalm 33, takie, żeby przypomnieć sobie i zobaczyć, o co z tymi koniami chodzi.
Ani nie ocali wojownika wielka siła. Koniec zwodniczy w wybawieniu. Nie ocali swą wielką siłą. Oto oko Pana nad tymi, którzy się go boją. Nad tymi, którzy ufają jego miłosierdziu.
Tak, co ten fragment mówi? Koń okej, okay, ale to nie jest pewne. Koń może zrzucić... Koń może się spłoszyć, koń może zrobić więcej problemów niż pożytku. Koń może stracić życie, a ty pod koniem. Ale Pan jest gwarantem bezpieczeństwa. I oni mówią wtedy, jeśli prorok mówi tak, mówcie tak. Mówcie tak. Jak wy się szczerze opamiętacie, jak szczerze zrozumiecie swoją winę i zobaczycie ją, wtedy to samo pójdzie z waszych ust. Wy sami wtedy zobaczycie, że ten Asyria to żadna pomoc, że nie koń, co dalej?
Nieboszki.
Że nieboszki, nie będziesz nawet patrzył wtedy już na te bożki. I uświadomisz sobie, że kim jesteś? Jak tracisz Asyrię, tracisz boski, tracisz wszystko, to jesteś jak sierota. Nagle okazuje się, że nie masz pomocy. Ale Bóg jest Bogiem sierot. Przyjdź do Boga jak sierota. Zrozum, że On jest jedynie twoim ojcem. I jeżeli ty szczerze zobaczysz i zrozumiesz swoją winę, to wtedy zrozumiesz i to. Wtedy zrozumiesz i to. Nie będziesz szukać ratunku w Asyrii. Nie będziesz polegać na sile oręża. Nie będziesz czcić dzieła twoich rąk. I zrozumiesz, że w Panu jest miłosierdzie, że jest Bogiem sierot, a ty jesteś jak sierota, która potrzebuje Ojca. Odrzuciliśmy wszystko i zwróciliśmy się do ciebie. I prorok mówi, zróbcie tak. Zróbcie tak. To jest jedyna droga, jedyne rozwiązanie waszego problemu. Bo to jest źródło waszego problemu. Zostawcie to wszystko i wróćcie do Boga i Jego prawa. Do tego, od czego się zaczęło, do Synaju. Do tego, co dali wam w przykładzie ojcowie Abraham, Izaak i Jakub. Czytaliśmy, walczył z Bogiem, tak? Zwyciężył, tak? Czytaliśmy, tak? Mężnie zmagał się z aniołem, rozdział 12. Przykład jest przywołany Jakuba. Dlaczego nie idziecie jego śladem? Dlaczego odeszliście? Dlaczego nie bierzecie przykładu z waszego ojca? I wtedy co? Jeżeli tak się stanie, prorok mówi, to co Bóg mówi? Jeżeli tak by się stało, to ja odpowiem czy nie odpowiem? To ja odpowiem. I co zrobię? Kto ma moc uzdrowić ich odstępstwo? Tylko Bóg ma moc uzdrowić ich odstępstwo, czyli przebaczyć im, darować im ich grzech. Co dalej? Na skutek waszej skruchy Bóg odwróci swój gniew. O, już odwrócił. Tylko zróbcie to. Bóg już wam przebaczył, jeśli wy się przyznacie. Piękne są słowa Pawła, który mówi, gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Co to znaczy? Bóg już, to już jest gotowość do przebaczenia. Tylko ty się przyznaj. Rozumiecie? Bóg już przebaczył ci. Pytanie, czy ty przyznasz się, że potrzebujesz tego. Zobaczcie dalej. Co Bóg mówi? Ja dobrowolnie was umiłuję. Dobrowolnie ich umiłuję. Ze swojej woli. Nikt mnie do tego nie zmusi. To jest moja wola. Ja tylko czekam, żebyście wy to zrobili. Przestanę się gniewać. Mój gniew już się odwrócił. Co dalej? Będę co? Błogosławił. Odrodzą się. Będą sławni. Efraim będzie chwalił Pana. Zobaczcie, 8 werset. Efraim powie, cóż mi po bożkach? Ja Cię wysłucham i wejrzę na Ciebie. Ja jestem zielona jodła, ode mnie pochodzi Twój owoc. Efraim, ten, który daje wiele owoców. Bóg mówi, ja jestem źródłem Twojego owocu. Jeśli wy tak zrobicie, Bóg mówi, Efraim nareszcie będzie tym, nareszcie jego imię będzie się zgadzać z tym, co on ma robić, z jego życiem. Będzie, tak, będzie grało ze sobą, nie będzie ironią, tak, bo on przynosi owoc, ale zły. Pan pobłogosławi Efraima i pobłogosławi cały Izrael, i on jest źródłem błogosławieństwa. Bóg już jest gotów to zrobić. Ale prorok mówi tak. Wy przyznajcie się, że to, co zrobiliście, to wasza wina. I zróbcie to szczerze. Całkowicie odwróćcie się. I zobaczcie werset 9. To jest bardzo ciekawy, bo to jest podsumowanie tego nawołania, tego apelu. Kto to zrozumie? Taki tytuł nadałem. Kto to zrozumie? Czy to, o co mówi prorok, jest trudne i skomplikowane? Trudno to zrobić? Trudno się przyznać szczerze do winy? Jak myślicie? Jak waszym zdaniem? Trudno czy łatwo się przyznać do winy, tak?
Zależy. Trudno jest pokonać tą pychę wewnętrzną.
Łatwo?
Zależy w czym.
A, widzisz. A, to znaczy, że nie jest łatwo. Kto jeszcze ma coś?
Mówię, że trudno wewnętrzną pychę człowieka w sobie stłamsić, żeby schować ją do kieszeni na tyle, by móc się przyznać.
Czyli z jednej strony prosto, bo cóż w tym trudnego?
Z No,
a z drugiej strony jest bardzo trudno. Dlaczego? Bo musimy...
Z grzeszną naturą naszą walczyć.
Musimy wejrzeć w swoje sumienie. I Bóg musi nas w tym wesprzeć. Musi Bóg nas w tym wesprzeć. Bo Bóg bada nerki i serca. Czyli z jednej strony cóż to trudnego, a z drugiej strony jest to bardzo trudne w praktyce. Dlaczego? Bo żyjemy w grzesznych ciałach. Nasza natura to podłość. Jakkolwiek nierozumiana i bez względu na to, jak bardzo ona eskaluje w naszym życiu, bo czasami jest jej mniej, czasami więcej, ale ona jest po prostu wpisana w nas. Tylko, że my czasami jesteśmy ślepi i jej nie widzimy. Bo zawsze siebie widzimy w lepszych barwach niż jesteśmy. Więc przesłanie do pokuty jest proste i nieskomplikowane w teorii. Zrobić to nie jest problemem, ale zobaczyć swoją winę tylko i wyłącznie i przyznać się do tego bezdyskusyjnie, to potrzeba naprawdę uniżenia i pokory. Czasami trzeba doświadczyć czegoś, żeby już nie widzieć wyjścia. Ale dalej jest napisane, zobaczcie. Kto jest mądry? I to słowo mądry to jest ciekawe, bo ono oznacza ten, który umiejętny jest i umie wykorzystać to, co wie. Czyli usłyszał coś i umie z tego zrobić, jak gdyby umie z tego zrobić pożytek. To jest tak, że człowiek nabywa jakieś wiedzę, ona tak mówimy, jednym uchem wpada, drugim wypada. Niby on się dowiedział, ale on nic z tym nie zrobił. A człowiek mądry, jak usłyszał coś, to on umie z tym zrobić, on poddaje to analizie. I to jest tak, kto jest mądry, czyli usłyszałeś, poddaj to analizie. I co dalej? Zrozum. A to słowo oznacza zastanów się, wysil umysł, żeby zrozumieć to, co usłyszałeś. Czyli jeśli jesteś mądry, nie puszczaj tego drugim uchem. Zatrzymaj to i przemyśl. Przeanalizuj, co to za sobą niesie. A kto roztropny, to jest to same słowo, co zrozumie. To same słowo. A jeśli już się zastanowiłeś i przemyślałeś to, to znaczy, że teraz co możesz zrobić? Poznać. A te poznać, to wprowadzić w życie. I teraz tak. Jeden słyszy tą informację i nie czeka. Usłyszał i on ją zatrzymuje. On to analizuje. Trafiło. Przemyśla, analizuje. Co to znaczy, że cała wina jest po mojej stronie? Dlaczego tak jest? Panie Boże, daj mi to zrozumieć. Dlaczego moja wina? Jak mi się wydaje, że to i to i to, to się sprzysięgło przeciwko mnie. Ja to tak widzę. Dlaczego inaczej jest? Dlaczego ja się przyznać do winy, skoro ja jej nie widzę? Albo może moja wina jest tylko częściowa. Ale ty myślisz. I teraz pytanie, czy potrafisz? Czy zostawisz to? Czy się uniesiesz gniewem, że to nie do ciebie, że wszyscy... Ty zawsze winny, czy zawsze winna? Przemyśl to. A jeżeli już dojdziesz do wniosków, to wprowadź to w życie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli Bóg cię usprawiedliwi, to co możesz robić? Chodzić po drodze Pana. Wejść na drogę Pana z powrotem trzeba być usprawiedliwionym. Dlatego oni mówią, jeśli Ty nam przebaczysz, to będziemy znowu Cię wielbić. Znowu będziemy czcić Cię, znowu będziemy składać Ci ofiary, bo jeżeli nam nie przebaczysz, to co nam z tych ofiar? Bóg w wielu miejscach mówi, że ja mam nic po Waszych ofiarach. Ja mam już dość Waszych ofiar. Dlaczego? Bo grzeszycie. A Dawid mówi, jeśli ty mnie usprawiedliwisz, to wtedy i moje ofiary będą miały sens. I oni mówią, złożymy ci cielce naszych warg. Bo po drogach Pana chodzą sprawiedliwi. Ale przestępcy na drogach Pana upadają. Bo zasady tam obowiązujące są dla nich nie do przyjęcia. Dlatego jak prorocy nawoływali, to oni proroków prześladowali. Dlaczego? Bo wiedzieli, że prorocy mówią prawdę, ale brak było tego, tej mądrości, tego zrozumienia, zatrzymania tych słów. Brak tego było. Brak było przemyślenia i zwrócenia się z powrotem. I Bóg był gotów przebaczyć. Ale skoro nie było przyznania się do winy, wtedy nie następowało przebaczenie, a dalsza kara, eskalacja gniewu. Dlatego, że przestępcy na drogach Pana upadają. Oni nie są w stanie chodzić po drogach Pana, bo nie chcą. Nie dlatego, że chcą i nie mogą. Oni nie chcą. Oni upadną. Nie wytrwają w tym, co mówi Bóg. I do tego nawołuje prorok. Na koniec. Rozwiązanie dla Izraela jest jedno. Zrozumieć, że wpadli w grzech i to jest ich wina. Nie jest winny Bóg, nie są winni przodkowie, nie jest winny prorok, nie jest winne 100 tysięcy różnych innych rzeczy. Winni są oni. Wnioski. Proszę bardzo. Wasze wnioski do lekcji. Zanim podam swoje, to słucham wasze. Proszę. Wnioski z tej lekcji.
Pomimo naszego grzechu, Pan jest na tyle dobry i miłosierny, że wskazuje nam krok po kroku, co można zrobić, żeby wrócić do Niego.
To prawda. Bóg pokazuje krok po kroku, jak zrobić to. Czyli wytyczne są precyzyjne. Co dalej? Jakie jeszcze wnioski macie oprócz tego?
Boże, zasady są niezmienne. No to samo tak naprawdę dotyczy nas dzisiaj.
Dobrze. Co dalej? A coś bardziej praktycznego, bo to na razie tylko teoretyzujemy. Bo to, że Bóg taki jest, niczego nie zmienia w naszym życiu. On i taki jest. No ale to bardziej na studium, jaki jest Bóg. Ale bardziej praktycznie. Trzeba chcieć zobaczyć własną podłość. No tak, a to jest czasami bariera nie do przeskoczenia. I czasami musi się coś stać takiego w życiu, żebyśmy już nie dali rady dyskutować. Bo Pan chłoszcze tych, których miłuje. Wniosek dla nas. Najpierw szukajmy winy w sobie, a nie w innych i spróbujmy zmienić to, co zobaczymy, że jest złe. No, ja bym jeszcze dodał, że spróbujmy zmienić to, co Pan nam pokaże, co jest złe. Bo czasami to, co my widzimy, to niekoniecznie wszystko. I czasami leczymy objawy, zamiast leczyć źródło problemu. Ale dobrze, dziękuję za ten wniosek, Ewa. Co dalej jeszcze? Jaki jeszcze wniosek macie? Wiecie, to są trudne lekcje, dlatego że my byśmy chcieli siebie uważać za bardzo dobrych, za lepszych niż inni, za sprawiedliwych, za łagodnych, za miłych, za grzecznych. I tylko pytanie, z kim my się wtedy porównujemy? Jeżeli ja jestem miły, to znaczy z kim się porównałem w tym momencie, że ja jestem miły? Z kim ja się porównałem? Z tym bardziej milszym czy z tym mniej milszym? Kogo mam na myśli? A Słowo Boże mówi, nie porównujcie się z innymi, patrzcie na Pana. Więc my w swoich oczach bardzo często, jako już ludzie nawróceni, uchodzimy za bardzo, takich chcemy siebie widzieć. Natomiast wtedy gubimy Bożą łaskę. Nie zapominajmy o uświęceniu, Ale pamiętajmy też, że święty i sprawiedliwy i jedyny prawdziwy to jest Bóg. A my, dopóki żyjemy w tych ciałach, to pamiętajmy, że musimy opamiętywać się wiele razy. I wiele razy szczerze Boga przepraszać. Dlaczego? Bo grzech i zło i podłość jest wpisana w nasze życie. Złośliwość. Czasami zastanawiamy się, czy coś mówimy. Czasami lepiej coś nie powiedzieć, a czasami jesteśmy tacy, że potrafimy taką dyplomatyczną szpileczkę, gdzieś tam jakąś złośliwość zrobić, powiedzieć, nie zapomnieć, przypomnieć pół roku czy dwa lata później. Różnie to bywa, słuchajcie. Jeden wykrzyczy to od razu, drugi zakisi w sobie i przypomni za 5 lat. Czy to jest obce nam wierzącym? A czy to jest dobro czy zło? No właśnie. Ale są rzeczy, których nie widzimy, słuchajcie. I to jest normalne, bo jesteśmy ślepi. Ale jeśli Pana oczami spojrzymy, jeśli Bóg nam pokaże nasze życie, po 5, 10, 15, 20 latach chodzenia za Panem, to wtedy jesteśmy w stanie zobaczyć, jaki On jest dobry. I nie patrzymy na siebie przez pryzmat tego, co robimy dobrze, a przez pryzmat tego, czego jeszcze dobrze nie robimy. I wtedy widzimy, jak wiele lat Bóg był dla nas łaskawy. Jak krew Chrystusa działała lepiej niż ofiary ze zwierząt, bo ona została raz na zawsze złożona. Ale żyjemy z Bogiem tylko dlatego, że Bóg jest dla nas łaskawy. I że nasze schodzenie z dróg pańskich nie odbywa się na wiele lat, a na chwilę. Ale są też i tacy, co po wielu latach wracają. Bo tacy jesteśmy. Kolejny wniosek jest taki, że przyznanie się do winy lub grzechu bywa bardzo trudne, ale często jest pierwszym krokiem do naprawy czegokolwiek w życiu i również do powrotu do Boga i do posłuszeństwa. No tak. To wynika z tego fragmentu i też z innych. Bardzo ładnie i bardzo wyraziście o tym pisze Jan w pierwszym liście. Studiowaliśmy pierwszy list Jana. Pamiętacie, dawno to dawno, ale był. Jan bardzo dużo pisze tam o właściwej postawie. Tego nie próbujmy się porównywać z innymi. Poprośmy Boga, żeby pokazał nam, jacy jesteśmy i żeby nas umocnił, żebyśmy trwali w łasce. Żeby On nas umocnił. A jeżeli my będziemy potrafili przyznać się do naszych win, to tak jak Jan też mówi, wierny jest Bóg i Chrystus nie na darmo umarł. Jest, mamy orędownika w niebie. I do tego nawołuje również Ozeasz. Odwróćcie się szczerze, całości. Moje wnioski. Spaść na samo dno to nie sztuka. Usłyszeć apel do pokuty to nie wszystko. Trzeba zrozumieć, dlaczego mam pokutować, to zrobić kolejny krok. Zrozumieć własną winę. To krok do nadziei. Uświadomić sobie, że ratunek jest tylko w Bogu, to zobaczyć światło. Uwierzyć w to, co Bóg przygotował skruszonym, to radość. Zwrócić się do Boga o ułaskawienie, to krok do wolności. Otrzymać ułaskawienie, to wolność. Aby stać się sprawiedliwym przestępcą, wysil rozum i wprowadź w życie to, co usłyszałeś. Jak ktoś będzie chciał, to potem mogę powtórzyć. Ktoś chce zapisać. Okej. Okay. Spaść na samo dno to nie sztuka. Wszyscy mnie tu proszą. Ja wkleję wam zaraz, a tu podyktuję. Spaść na samo dno to nie sztuka. Usłyszeć apel do pokuty to nie wszystko. Trzeba zrozumieć, dlaczego mam pokutować. To kolejny krok. Zrozumieć własną winę to krok ku nadziei. Uświadomić sobie, że ratunek jest tylko w Bogu, to zobaczyć światło. Uwierzyć w to, co Bóg przygotował skruszonym, to radość. A potem nie pozostaje nic innego, jak zwrócić się do Boga o łaskawienie. To krok ku wolności. I na tym nasza droga się kończy. My możemy zrobić tylko krok ku wolności. Ale dopiero otrzymanie łaskawienia daje wolność. Tak. Od którego?
Zwrócić się do Boga. To
zobaczyć
świat.
Tak? Tak? Dalej?
Dalej.
Uwierzyć w to, co Bóg przygotował skruszonym, to radość. Zwrócić się do Boga o łaskawienie, to krok do wolności. Otrzymać łaskawienie, to wolność. I ostatnie, aby stać się usprawiedliwionym przestępcą, wysil rozum i wprowadź w życie to, co usłyszałeś. Bo jesteś przestępcą. I za każdym razem, kiedy popełniasz grzech, stajesz się przestępcą. I to przestępstwo zostaje ci przebaczone. Ale nie cofnięte, że go nie ma. Ono jest odsunięte jak wschód od zachodu, ale ono jest przebaczone na mocy ofiary Chrystusa. Przestępca, ten, który przestąpił prawo nadane na Synaju, kiedy przychodził z ofiarą, to ofiara miała za zadanie, krew ofiary, miała za zadanie sprawić, że ten grzech, który już stał się faktem, został mu przebaczony. A nie, że go nie ma. On jest. Dlatego mógł zostać przebaczony. To, że ktoś kogoś zabił, nie da się tego cofnąć. Ale można przebaczyć to. Albo osądzić surowo i ukarać, żeby kara została wymierzona. Zapłata za grzech jest śmierć. A darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Czyli staliśmy się ci, którzy stali się dziećmi Bożymi. Bo zwrócić się o łaskawienie to jest jedno, a otrzymać łaskawienie to już nie od nas zależy. I najbardziej smutne jest, kiedy ktoś nie ma przebaczone, a myśli, że ma i żyje w ułudzie. Myślę, że jak coś zrobił, tak przykład Izraelici, poskładali ofiary, zrobili święto, obchodzili, oni uważają, że jest okej. Okay. A Izajasz w pierwszym rozdziale wyprowadza ich z błędu. I nagle się okazuje, że nie. Ale kto chce w to wierzyć? To co, to było na marne? Tak, było na marne. I tak jest z nami, słuchajcie. Dlatego Słowo Boże wielokrotnie mówi, że jako wierzący zmagamy się z naszą grzesznością. I po to mamy orędownika, żeby nie czekać. ale ułaskawienie leży po stronie Pana. I ona daje wolność. Kto jest usprawiedliwiony, jest wolny. Zastosowanie. Gdy schodzisz z drogi wiary, to jesteś mądry czy niemądry? W tym sensie, co robisz wtedy? Bo można otrzymać przebaczenie szybko albo nie szybko. Im później, tym gorzej.
Przepraszam, to co robisz wtedy, to do tego pytania, tak?
Nie, czy schodzisz z drogi wiary, jesteś mądry czy niemądry? Interpretację tego pytania pozostawiam Wam. Każdy sobie myśli, co chce. Co według Ciebie oznacza, że po drogach Pańskich chodzą sprawiedliwi, a przestępcy upadają? Co to według Ciebie oznacza? Bo ja powiedziałem, a teraz co to według Ciebie oznacza? Czy przepraszasz Boga za swoje grzechy? A gdy przepraszasz, drugie pytanie, dlaczego to robisz? Czy zastanawiasz się, dlaczego przepraszasz Boga za swoje grzechy? Czy prosisz Boga, żeby pokazał Ci Twoje motywacje? My żyjemy, słuchajcie, w takim kraju, w takiej kulturze, tak zwanej chrześcijańskiej, że słowo pokuta jest chyba znane w większości ludzi. Tylko pytanie, co oni rozumieją? Jak oni widzą pokutę? Jak oni pokutują? Czy to jest to, co Biblia definiuje jako pokutę tutaj, czy nie? Więc jeśli przepraszasz Boga, czyli jeśli pokutujesz za swoje grzechy, czy pokutujesz za swoje grzechy? A jeśli to robisz, to dlaczego? Czego oczekujesz? Dlaczego to robisz? I w tę odpowiedź wpisuje się cały ten rozdział. Cała ta księga. Bo czasami w tym tak ważnym w naszym życiu, w tak ważnej w naszym życiu czynności brakuje, może brakować, nie twierdzę, że tak jest u wszystkich, może brakować naprawdę głębokiej refleksji. A oczekujemy działań Boga, jakby ta refleksja była jak bezdenna studnia. A nasza refleksja i to, co my robimy, idzie w parze z tym, jaka jest odpowiedź Boga. I Ozeasz nie pozostawia tutaj żadnych wątpliwości. Czego wyrazem jest moja skrucha, jeśli ona jest? Jeśli ona się pojawia w moim życiu, czego jest wyrazem? Czego jest wyrazem? To jest bardzo ważne pytanie. Bo odpowiedź na to pytanie i zrozumienie tego albo zbliża nas do oddania chwały Bogu i Jego łasce, albo do oddania chwały sobie. Rozumiecie, czy nie? Dlaczego tak mówię? Bo albo zrozumiemy, w jakich ciałach jesteśmy, albo będziemy sfrustrowani, że nie możemy być lepsi. Ale wtedy prosimy o przebaczenie zupełnie z innych pobudek. Zastanówcie się nad tym wszystkim. I niech Pan obdarzy was mądrością, każdego tak, jak Jemu jest potrzebne. Bo Pan przenika nerki i serca, widzi nasze myśli i słowa, zanim zostaną wypowiedziane. I On wie, co kto ma zobaczyć, a czego, jak mówi apostoł, jak mówi Pan Jezus do uczniów, nie pojmiecie teraz. Ale Bóg wie, jak zachować nas na drodze wiary. Na tym kończymy Księgę Ozeasza i pomódlmy się.